O, na PT'ego zawsze można liczyć, także super. PT jest też kolejnym mówcą obok Pistolsa. Także cześć PT. Okej, super. Możesz teraz już mówić, czy jeszcze masz pod opieką dzieci?
Mama leży na dzisiaj w domu jest.
Okej, dobra. W porządku. No to żeby tak cicho i smutno nie było, to może zapytam ciebie, czy oglądałeś mecz w Katowicach, chociaż no mecz, nazwijmy to, może rewie na lodzie, tak
Nie
bym
oglądałem,
powiedział.
już się wypowiedziałem w poście, że jakby nie te warunki, to myślę, że w pierwszej połowie już byłoby ze 3 albo 4 w sumie. Byłby mecz zamknięty, więc jakbym się nie przejmował samym wynikiem albo stratą 2 punktów, bo jutro śniegu ma nie być, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na tle Lecha.
No tak, jasne. No ja się zgadzam, generalnie gra była, znaczy, no boisko nam nie pomagało, tak jak samo jak w derbach, boisko było raczej przeszkodą do lepszego wyniku dla Arki niż pomocą. Niemniej jest zawsze lekki niedosyt, jak drużyna nie wygrywa, była w takim gazie, znaczy jest dalej w takim gazie, więc pozostaje mieć nadzieję, że nie wytrąci to raczej nas z tej serii punktowej, jaką obecnie posiadamy. Cały czas czekam na jakieś informacje od pana trenera, czy się udało zalogować i czy udało się dołączyć. Jestem w kontakcie, natomiast no, chwilkę temu wysyłałem te SMS-y, więc mam nadzieję, że wszystko doszło i uda się panu trenerowi dołączyć, mimo drobnych problemów technicznych na starcie. To może skorzystam z okazji i Pistols, nie wiem, czy ty możesz mówić, czy nie możesz w tym momencie. Nie, chyba nie możesz. Przemku, zostałeś mówcą, także czy chciałbyś może jakoś coś powiedzieć, nawiązać dialog, bo trochę dziwnie się czuję prowadząc taki monolog, jednocześnie próbując patrzeć, czy pan trener wszystkie wiadomości dostał ode mnie i jak się sprawy mają technicznie.
To znaczy tak, witam wszystkich przede wszystkim, dobry wieczór. No, muszę wam powiedzieć, że nie wiem, czy to było już wcześniej poruszane na pokoju, ale na przykład po tym meczu w Katowicach myślę, że bardziej w szatni, jak się porozmawia z piłkarzami, to niż złość na ten sam wynik i na koniec serii jest bardziej na to, że nie wykorzystaliśmy swoich wszystkich okazji i jest takie przekonanie takiej sportowej złości, że ten mecz mimo warunków, jakie były, należało było wygrać i myślę, że to jest taka zdrowa porcja motywacji przed tym, co czeka piłkarzy jutro.
No ja się zgadzam, to na pewno. Zresztą też kwestia motywacyjna, no to pan trener przecież na konferencji prasowej nawet wspominał, że nie zamierza odbierać spotkania z Lechem Poznań, więc już samo takie oświadczenie na konferencji moim zdaniem świadczy o tym, że ta motywacja w zespole jest dość spora na jutro i pozostaje mieć nadzieję, że to te wszystkie czynniki faktycznie wpłyną pozytywnie na tą różnicę chyba między umiejętnościami piłkarskimi. No, mam nadzieję, że jutro zobaczymy rozgrzewające spotkanie, bo faktycznie o 21 w grudniu, no to tylko chyba kibice zza telewizorów będą się cieszyli. Ale tak jeszcze kontynuując może wątek, zapytam, jak może wspominacie ostatni mecz pucharowy z Lechem Poznań? Wydaje mi się, że ostatnim meczem pucharowym z Lechem właśnie był finał w 2017 roku. Także jakie wspomnienia z tamtym meczem macie, czy może coś szczególnego zapada wam w pamięci. Jeszcze tylko dodam, że dla tych, co nie czytali, to Mateusz Hawrot dzisiaj wrzucił tekst na meczyki wspominający tamten dzień finału, więc zachęcam do przeczytania. Są wypowiedzi między innymi pana trenera, kilku zawodników, słuchającego nas pana prezesa Pertkiewicza i wydaje mi się, że jest to całkiem fajna robota, którą należy docenić, więc kto jeszcze nie czytał, to zachęcam. No i właśnie chciałem też was zapytać o wasze wspomnienia z tamtego czasu, z tamtego dnia. To może Pistos albo Piti, jeżeli możecie mówić, bo jeżeli macie pod opieką dalej dzieci, to podejrzewam, że...
Znaczy ja sam sypuję brodę do dzisiaj, bo jak mecz był, to młody mój się urodził w kwietniu i miał miesiąc i zrezygnowałem z tego meczu tak po czasie niestety, albo stety, więc tam sprzed telewizora emocje tylko mi się udzielały.
Okej, rozumiem. Dobra.
Ja tylko powiem krótko, wspaniały dzień, ale prowadzę, kurczę, na razie was słucham. Dojadę do domu, to się będę udzielał.
Dobra, okej, dzięki. Dzięki, chłopaki. No, w związku z tym, no to pozostaje mi Szmity, Przemku, odnośnie pytania w dalszym ciągu. Czy masz jakieś szczególne wspomnienia z tym dniem? Może od strony dziennikarskiej, czy byłeś na tym meczu jako dziennikarz już, czy może jeszcze tylko obserwowałeś może zza telewizora?
Ten mecz akurat to były chyba moje początki, takie ogólnie przygody z dziennikarstwem i z tego meczu chyba bardziej niż samych wydarzeń boiskowych to pamiętam studio, które było przed meczem, jeszcze kiedy pojawił się ówczesny prezes Boniek i stwierdził, że jest takie włoskie przysłowie, że jeżeli ktoś dwa razy przegrał już decydujące starcie, to trzeci raz też je przegra. I tak powiem, to utkwiło zdanie w pamięci i tak jak kiedyś fajnie to zacytował Łukasz Wiśniowski, którego można kojarzyć, kiedyś złączy nas piłka, teraz food truck, że wbrew obiegowym opiniom, które czasami krążą po Twitterze, no ten facet się jednak trochę na piłce jeszcze zna.
Okej, dobrze. Dzięki. I widzę, że mamy tutaj konto gościa, więc jest pan trener Leszek Ojrzyński. Ja tutaj próbuję udzielić głosu panu trenerowi i mam nadzieję, że to się spokojnie uda. Tam powinna być opcja zaakceptowania chyba, wydaje mi się. Halo, halo. Widzę, że jest tu jako mówca. Więc do wypowiedzi trzeba kliknąć mikrofon i wtedy będzie
słychać. Dziękuję bardzo.
O, fantastycznie. Dobry wieczór, panie trenerze.
Dobry wieczór.
Tutaj chciałem zacząć może takim trendem, o którym słyszałem i chciałbym potwierdzić pewną informację niezwiązaną ze sportem. Otóż wieść gminna niesie, że pan trener został w miniony weekend mężem, także chciałbym potwierdzić tę informację i ewentualnie złożyć gratulacje.
Jak najbardziej, jest to prawdziwa informacja, a dziękuję za gratulacje i oby wszystko było dobrze.
Dobrze, fantastycznie. Także myślę, że z tą nową energią wkraczamy w ten tydzień, no, w który już jesteśmy w połowie. I tak no, los przyniósł tak naprawdę, że jutro Arka rozegra swoje spotkanie z Lechem Poznań w Pucharze Polski. No i jak pan trener doskonale pamięta, no to ostatni mecz pucharowy Arki właśnie z Lechem to był wygrany przez Arkę finał w 2017 roku. No i ten finał, że tak powiem, zapisał pana trenera w historii Arki na chyba na zawsze, tak mi się wydaje. No w chwili obecnej jest pan trener w dalszym ciągu najbardziej utytułowanym trenerem w historii żółto-niebieskich i chciałem pana trenera właśnie zapytać, jak pan trener wspomina, jak Czy to są jakieś konkretne wspomnienia, czy może pan trener ma jakieś jedno wydarzenie z tamtego dnia, które utkwiło mu tak w pamięci, tak całkowicie na zawsze?
Oj, to jest cała historia i to piękna historia związana z Arką, bo wiemy, że w kwietniu ja zastąpiłem Grześka Micińskiego, który już wraz z drużyną zapracował na ten finałowy mecz na Stadionie Narodowym. W lidze troszeczkę słabiej szło Arce, dlatego ta zmiana nastąpiła i ja z tego skorzystałem. To też był dla mnie dodatkowy duży plus, duży bonus, żeby się zdecydować na tą pracę, bo ten finał na Narodowym to jest naprawdę wielki magnes, nie dla trenera, też i dla zawodników, dla wszystkich związanych z klubem, prawda, i kibiców. I do tej zmiany nastąpiło, a wiemy, że od tego pucharu tak naprawdę się zaczęło, jeśli chodzi o siłę Arki, bo wiemy, potem po tym pucharze było utrzymanie, potem super puchar, potem dobre wyniki w lidze, bo jak Arka wygrywa w Ekstraklasie 4-5-0, a takie były wyniki za mojej kadencji, no to o czymś dobrym to świadczy. Potem drugi finał na Narodowym i potem super puchar, ale już beze mnie. Ale to w związku z tym właśnie, że drużyna była w finale pucharu Polski, to znalazła się też i w grze o super puchar i pod wodzą Smułki trenera zdobyła ten super puchar i to był wspaniały czas i ja bardzo wdzięczny jestem Wojtkowi Perkiewiczowi i działaczom, że postawili na mnie, bo to były rozmowy też i z dyrektorem sportowym Clay Dinstem, z którym się widzieliśmy wcześniej i sobie porozmawialiśmy. No i na pewno nikt tak nie sądził, że ta współpraca będzie tak pięknie wyglądała, bo te chwile są cudowne, nie zapomni się do końca życia, bo takie trochę jak puchar polski, super puchar, no to najlepsze drużyny mogą sobie na to pozwolić, a my wtedy byliśmy kopciuszkiem, drużyną, która walczy o ligowy byt, która jakieś te swoje problemy miała, a na te salony gdzieś tam wjechała, bo też tu nie wspomniałem o dwumeczu, prawda, z Midtjylland, bardzo, bardzo gdzieś tam emocjonującym, gdzie pełen stadion, gdzie potem na wyjeździe kibice też nas wspierali i to się wszystko gdzieś tam przeżyło i to zostało w sercu i dlatego jestem bardzo wdzięczny społeczności gdyńskiej i arkowcom za to, że mogą być częścią i mogą w tym uczestniczyć i z tego się bardzo cieszę i dalej śledzę poczynania Arki i my wtedy w 2017 byliśmy w gorszej sytuacji jak teraz, Arka. Tam był jeden mecz, tu jest jeden mecz, bo też się przepisy gdzieś tam zmieniły, ale przede wszystkim no, Arka teraz gra u siebie, my wtedy graliśmy na neutralnym, Arka jest, że tak powiem, w gazie. Lech niekoniecznie, chociaż ostatnio wygrał mecz ligowy, prawda, w Kielcach, ale te wyjazdowe mecze gdzieś mu nie idą, no, ale to myślę, że nie ma co się rozwijać, bo były na obecną chwilę teraźniejszość, tylko zapytany zostałem o te wspomnienia, no to jak najbardziej cały pobyt w Arce, poznanie fantastycznych ludzi i to wszystko gdzieś zostało mi w sercu, a przy okazji jak to trofea się podnosiło, no to wtedy jeszcze ta mina była z zadowolenia pełniejsza.
Oczywiście, dziękuję bardzo. Tu jeszcze chciałem tak nawiązać, bo tu mój kolega pisał ostatnio, dzisiaj się ukazał właśnie artykuł dotyczący tamtego dnia finału Pucharu Polski, i też z tego co wiem kontaktował się z panem trenerem, zresztą są wypowiedzi pana trenera w tym artykule. I chciałem zapytać o, właśnie tutaj była mowa o tym, że Arka gra spotkanie u siebie. Wtedy ten Stadion Narodowy tutaj został opisany jako właśnie całkowicie inne doświadczenie. Jak tak naprawdę pan trener zdecydował się przygotować zespół na te emocje, które wtedy no, zespół tak naprawdę miał? Jak sprawić, żeby zespół nie wyszedł przemotywowany na spotkanie, które już samą rangą motywuje?
Dokładnie, łatwiej na pewno gdzieś zapanować nad emocjami, chociaż no, ten kolos i otoczka tego wszystkiego może gdzieś wyprowadzić z równowagi i można nie zapanować nad emocjami, ale tu ten dzień wcześniejszy rozruch, pobyt na stadionie dużo nam też pomógł, dużo też rozmawialiśmy indywidualnie. No i następna sprawa też, wszystko się zazębiło, bo też ja w drużynie miałem bardzo doświadczonych, mądrych zawodników, jak Krzysiek Sobiera, Jantek Łukasiewicz, którzy wyszli właśnie wtedy w pierwszym składzie, gdzie byli liderami też drużyny i też mieli wpływ bezpośredni na chłopaków, z którymi gdzieś tam ramię w ramię walczyli w tym spotkaniu, bo ty jako trener jesteś przy linii bocznej, prawda, na ławce rezerwowych, czy przy ławce rezerwowych, a tam i kibice robią widowisko, tam mało jesteś słyszalny, gdzieś te uwagi były najważniejsze przez samych chłopaków. Trochę zmieniliśmy ustawienie, też niektórzy zawodnicy zagrali też inaczej. Strategia na ten mecz też była taka, żeby właśnie w końcówce uderzyć i to wszystko się powiodło przy szczęściu, przy tym, że też wierzyliśmy, bo było widać, że ci chłopcy wierzą, nie boją się, chcemy sprawić niespodziankę i szczelnie broniliśmy swoje bramki, a wiedzieliśmy, że sytuacje będą i będziemy chcieli wszystko zrobić, żeby je wykorzystać.
Oczywiście. Ja chciałem przypomnieć tutaj naszym słuchaczom, wszystkim słuchającym, że formuła żółto-niebieskiego pokoju polega na tym, że można zadawać pytania gościowi bezpośrednio, można też zabierać głos, można się zgadzać, nie zgadzać. I wszystkich zachęcam tak naprawdę do aktywnego uczestnictwa również po stronie mikrofonowej, nie tylko po stronie głośnikowej. A do pana trenera jeszcze mam takie pytanie związane po prostu z podejściem pana trenera do zawodu. Czy pan trener woli raczej startować z pozycji takiego underdoga, kopciuszka, który nie ma nic do stracenia, czy wolałby pan trener raczej przygotowywać zespół pod jakąś presją, że powinien wygrać?
Większość moich zespołów było w tej roli właśnie underdoga, gdzieś tam na straconej pozycji i tych meczów już mam za sobą bardzo dużo, a każdy trener marzy, żeby być na topie, a żeby być na topie, to trzeba wygrywać, trzeba potem radzić sobie z tą presją, że musisz wygrać, musisz zapunktować, musisz to jeszcze robić w dobrym stylu i były takie etapy, jeśli chodzi o moją pracę w niższych ligach, gdzie musiałem awansować, prawda? I te awanse gdzieś tam były ze Zniczem czy z Koroną, gdzie trzeba było co tydzień wygrywać i tak też się robiło, jeśli chodzi o moją pracę w najwyższej klasie rozgrywkowej, no to te drużyny, które przejmowałem czy prowadziłem, no to były albo na szarym końcu i albo w dołku, albo z bardzo słabą, że tak powiem, kondycją finansową, która gdzieś tam nie napawa dużym optymizmem, chociaż wiemy doskonale, że pieniądze nie grają i można zrobić super zespół bez takich dużych pieniędzy, no ale też potrzeba czasu na to wszystko, a tu zazwyczaj gdzieś ta moja praca była, że trzeba było szybko wdrażać jakiś plan naprawczy, wszystko gdzieś tam układać i większość tych moich spotkań to była nawet i w tych pucharach, wszystkie te spotkania, no to prawda, czy w tych europejskich dwumeczu, czy ten puchar polski, czy super puchar, no to wtedy gdzieś to wyglądało inaczej, chyba że grałeś w pucharze polski z niżej notowaną drużyną, bo takie mecze też rozgrywaliśmy i wtedy presja była większa, jeśli chodzi o wynik, że musimy to wygrać i tak też robiliśmy, bo po raz drugi też zawitaliśmy, prawda, na Narodowym, gdzie zmierzyliśmy się już z Legią i też z tą presją sobie gdzieś tam dawaliśmy radę.
Oczywiście. Odnośnie jeszcze tamtego spotkania, tu w artykule Mateusz Hawrot właśnie z Meczyków porusza kwestię tego, że tu przytacza wypowiedź Adama Marciniaka, który twierdzi, że zawodnicy Lecha pytali, czy mogliby się zamienić szatniami z Arką, bo już trzeci raz z rzędu wylosowali tą samą szatnię, a dwa razy wcześniej, będąc w tej szatni, no to przegrywali później mecz, finał na finał Pucharu Polski. No i do pana trenera, bo z tego co mi wiadomo, pan trener jest też osobą wierzącą, chciałbym zapytać, na ile tak naprawdę, zdaniem pana trenera oczywiście, w meczu decyduje jakaś, nazwijmy to, boska opatrzność, a na ile to jest efekt bardzo mocnej, ciężkiej pracy i takiego przyłożenia uwagi na detale, które tak naprawdę tworzą pełny obraz.
Czym więcej detali zapanujesz nad nimi i w pozytywnym słowa znaczeniu, tym czym bardziej się przygotujesz do meczu, bo tu mówimy o meczu piłkarskim i na te rzeczy, na które masz wpływ, poprawisz je w miarę swoich możliwości, tym lepiej jesteś przygotowany. I opatrzność, wiadomo, też może mieć swój wpływ, ale szczęściu trzeba pomóc. Ja wyznaję taką zasadę i trzeba jak najwięcej spraw ogarnąć, jak najlepiej się przygotować do meczu, nie tylko plan jeden, ale to jest plan B, 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 C, żeby nic cię nie zaskoczyło i przede wszystkim wiara zawodników musi być na bardzo wysokim poziomie i odwaga i to jest gdzieś tam złożony może proces i trzeba na to gdzieś wytężonej pracy nie tylko samego trenera, ale całego sztabu i też zawodników doświadczonych, którzy mogą ci w tym procesie pomóc. A jako osoba wierząca, no to zawsze wiem, że po coś pewne rzeczy są, na te rzeczy, na które masz wpływ, starasz się je pokonać i wydobyć z tego jak najwięcej, na niektóre nie masz, no zawracasz sobie tym głowy i każda sytuacja w życiu jest inna, każdy mecz też jest inny. Tutaj te szczęście, bo niektórzy mówią, że to pudło Majewskiego, czy tam jakaś inna może sytuacja spowodowała, że to my wygraliśmy, ale nie jedna historia taka jest w piłce nożnej i tak się buduje właśnie gdzieś tam historię i musieliśmy dalej zrobić i pokazać swoją wyższość w dogrywce i to zrobiliśmy. Wykorzystaliśmy po prostu te nadarzające się okazje i potem świętowaliśmy. Dlatego ja spokojnie do tego wszystkiego podchodzę, no ale praca jest gdzieś na pierwszym miejscu, bo taka jest moja rola i trzeba się do tego przygotować perfekcyjnie, nie na wszystkie rzeczy na szczyt, tak jak wspomniałem, ale wiele rzeczy można gdzieś tam poprawić i wtedy zawsze jesteś pewniejszy i swoje szanse zwiększysz na zwycięstwo.
Czyli można powiedzieć, że najlepszą improwizacją jest ta starannie przygotowana.
Na pewno, zawsze musisz być przygotowany. Jak nie jesteś przygotowany, no to uda się albo nie uda, liczysz na szczęście, na fart, zazwyczaj stajesz naprzeciwko drużyny, która jest mocniejsza od ciebie, no to nie ma co na coś wielkiego liczyć, prawda, bo zawsze gdzieś to musisz być przygotowany. No. Potem mecz nasz o Super Puchar Polski, też trenowaliśmy rzuty karne, bo się przygotowaliśmy na taki wariant i też może niektórym zawodnikom to pomogło. I wygraliśmy super puchar przy Łazienkowskiej właśnie po rzutach karnych i to jest właśnie odpowiedź na te odpowiednie gdzieś tam przygotowanie czy szukanie różnych wariantów, bo wszystko się może gdzieś tam zdarzyć. Nie wszystko też można przećwiczyć, ale trzeba na pewne rzeczy postawić. To już jest intuicja czy pewne przewidywanie właśnie wydarzeń i oby się to powiodło w tych meczach, co my tam graliśmy. Ta sztuka się powiodła, poza tym może rewanżowym meczem z Midtjylland, gdzie w ostatnich minutach, czy minucie dostaliśmy bramkę i nie awansowaliśmy, czy potem w Pucharze Polski po raz drugi w finale, no w pierwszej połowie zagraliśmy słabo i potem już byliśmy za słabi, żeby odrobić i to są lekcje, które się zbiera, no ale tu w walce w tamtym okresie były te radosne chwile, bo były trzy takie trofea. To jest naprawdę wielka sprawa i ten czwarty finał, no to naprawdę był fantastyczny lat.
Oczywiście, dziękuję. Tu się Grzegorz zgłasza, pewnie z pytaniem do pana trenera. Grzegorzu?
Dobry wieczór wszystkim kibicom, dobry wieczór panie trenerze. Chciałbym podpytać, czy dostał pan jakieś propozycje ostatnio pracy z pierwszej ligi?
Dobry wieczór. Pan Grzegorz ma radiowy głos, bardzo dźwięczny i wyraźny. Tak, dostałem, miałem kilka, może nie kilka, dwie rozmowy o pracę właśnie, kluby pierwszoligowe widziałyby mnie w swoich szeregach, ale te rozmowy z sukcesem się nie zakończyły, bo gdzieś tam się rozminęliśmy i dalej czekam na rozwój sytuacji, co życie przyniesie i tak to wygląda.
To ja jeszcze, panie trenerze, dopytam, czy to jeden z zespołów, który złożył panu propozycję, mogła być Wisła Kraków, czy nie? Jeżeli pan może zdradzić, oczywiście.
To już mówię, że nie.
Okej, bardzo dziękuję. Chciałbym serdecznie zaprosić kibiców na pokoju tutaj Arki Gdynia. Będziemy wkrótce na kanale Na Wślizgu nagrywać materiał o waszym klubie, więc zachęcamy was do subskrypcji. Pana trenera też zapraszamy do rozmowy, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli pan będzie chciał być naszym gościem. I oczywiście dziękuję serdecznie za udostępnienie głosu i pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc miłego wieczoru.
Miłego wieczoru. Dobrze. To może jeszcze tak powracając do, albo pozostając może przy takich tematach około piłkarskich i ogólnej codzienności pana trenera, to chciałbym zapytać, bo tak jak pamiętam Arkę grającą za czasów pana trenera, jak już w tym kolejnym sezonie po tym finale udało się pełen sezon przepracować tak naprawdę, to było widać, że to jest Arka raczej w jakimś stopniu autorska. Chciałem zapytać pana trenera o podejście do mody grania tak zwaną trójką z tyłu, bo też pamiętamy, że Arka nominalnie występowała z czwórką defensorów na papierze, natomiast na boisku, z tego co pamiętam, to wyglądało tak, że defensywny pomocnik schodził jednak między środkowych obrońców, pomagał przy rozegraniu, a Damian Zbozień i Adam Marciniak szli wyżej, przez co de facto można było mówić o grze w moim odczuciu jak z wahadłami, więc chciałem pana trenera zapytać o podejście właśnie taktyczne do tego typu pomysłów, do gry z trójką, do gry z czwórką obrońców. Jak pan trener na to się zapatruje?
O, ja jako trener, tak jak wspomniałem, pracowałem w klubach, gdzie się nie przelewało, gdzie trzeba było przede wszystkim wszystko dostosować do umiejętności, możliwości zawodników i też pod przeciwnika, bo też to jest gdzieś tam bardzo istotne, jak się takie drużyny prowadzi. Ja już w 2013 roku w Podbeskidziu, jak byłem trenerem ekstraklasowego Podbeskidzia, Bielsko-Biała, to już graliśmy mecze z trójką obrońców, bo mieliśmy tych obrońców, że ta gra pasowała im idealnie. Były takie spotkania, gdzie właśnie z tego wariantu korzystałem. Mieliśmy przećwiczone dwa takie warianty właśnie, grze czwórką i grze trójką czy piątką w fazie obrony. A w Arce, z tego co pamiętam, no to od razu zagęściłem, jak przychodziłem, zagęściłem środek pola i to większość spotkań było 4-3-3 w takim ustawieniu. W fazie budowania mieliśmy dwa warianty. Jeden wariant właśnie, że ta szóstka defensywna schodzi między stoperów i wtedy automatycznie te boki są bardzo wysoko, boczni obrońcy. Ale też nie musiała ta szóstka schodzić. Mieliśmy też mecze, pamiętam, że jeden z lewych obrońców w tym wykonaniu, Adam Marciniak, zostawał jako lewy stoper i graliśmy po prostu asymetrycznie, prawda? I trochę to inaczej wyglądało po lewej stronie, a inaczej po prawej. Tam tylko Damian Zbozień czy Tadziu Socha byli wyżej ustawieni, a tu Adam zostawał jako ten trzeci lewy stoper i taki wariant też tu w Arce stosowałem. Tak jak wspomniałem, wszystko było uzależnione od wyniku, od możliwości naszej drużyny, przeciwnika i tutaj trzeba było tak to wszystko układać, żeby wygrywać, bo wiemy, że o ten byt ligowy jest bardzo ciężka walka dla takich właśnie drużyny, jaką my byliśmy i też trzeba było szukać sposobu, żeby zmienić przeciwnika, ale to też oczywiście nie może przerastać gdzieś możliwości twojej drużyny i to trzeba gdzieś tam wszystko ładnie poukładać, żeby to miało ręce i nogi i I tak to wyglądało, no, tak jak wspomnieliśmy, tam, tak jak powiedziałeś, to był mój autorski projekt, może nie do końca autorski, bo to też na pewno rzeczy nie mieliśmy takiego wpływu, byliśmy uzależnieni też od transferów, na które nas stać, gdzieś tam pewne rzeczy wprowadzaliśmy, gdzieś myśleliśmy o następnych ruchach, te ruchy gdzieś tam potem się pojawiły w klubie, gdzieś przejął to inny właściciel, więcej było pieniędzy i gdzieś Arka mogła wejść na wyższy poziom, no ale wiemy, że tak za długo na tym najwyższym poziomie nie pobyła.
Oczywiście. Przypominam, że formuła pokoju polega na zadawaniu pytań przez uczestniczących słuchaczy i mamy tutaj pytania zapisane. Ja pozwolę sobie przeczytać kilka z nich. Tutaj Bartek zadaje pytanie. Najlepszy piłkarz, którego trener miał okazję prowadzić?
Ogólnie. Myślę, że ogólnie. Czy o Arce mówimy?
Ogólnie myślę, że możemy tak zadać. Albo ogólnie i o Arce, o, to możemy dwóch wtedy.
Ja powiem tak, to by się gdzieś sprawdzało, ogólnie i o Arce. Luka Zarandia to jest chłopak, który ma dar od Boga, który niesamowite możliwości, no i wiem, że miał ogromny udział, prawda, znaczy współudział przy tej zdobyczy, jeśli chodzi o Puchar Polski. I to chłopak, który jakby naprawdę bardzo rzetelnie, profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków, no to stop. Top zawodnik na bardzo wielkie kluby europejskie. To ja wiem, o czym mówię, bo wiadomo, że też prowadziłem i Roberta Lewandowskiego, ale to chyba miał wtedy 18-19 lat. To nie ten kaliber, ale miałem tych zawodników trochę i Peszkina, i Mierzejewskiego, którzy też grali w reprezentacji, i takich zawodników gdzieś tam Bogowskiego. Ale ten chłopak Luka, niesamowity potencjał i to, co pokazywał, jak się go tam pilnowało na treningach, czy gdzieś tam w tym reżimie był treningowym, co mógł zrobić. Zresztą jedna chyba akcja była na internecie, jak mieliśmy sparing w Turcji z ukraińską drużyną i go 7 gości goniło i on ich ośmieszył. No i naprawdę no, takich zawodników się nie spotyka na co dzień, czy co parę nawet lat ładnych, dlatego też wierzyłem w tego chłopaka i niedawno przez nim pracowałem w Koronie, no ale miał swoje gdzieś problemy i może i w tej pierwszej lidze jeszcze nam pomógł, ale w Ekstraklasie już nie dał rady, bo po prostu no, w życiu tak jest, że jak masz tą szansę, to ta szansa nie trwa wiecznie, musisz to wykorzystać no, przez rok, dwa, to już jest bardzo dużo, jak tego nie zrobisz, no to niestety już ciężko wrócić do tej starej czy dawnej, bardzo wysokiej formy i tak było w jego wypadku, ale no to jest następny chłopak, którego tu właśnie w Arce miałem okazję poznać i z nim pracować i to jest sympatyczny chłopak, no ale szkoda, że nie pokazał tego, co mógł i powinien, tak powiem, zrobić właśnie w piłce nożnej.
No tak, nawet w tym tekście, który już dzisiaj reklamowałem, są chyba słowa bodajże prezesa Petkiewicza o lenistwie u Luki, które było przeszkodą do czegoś więcej. Ja jeszcze chciałem tutaj tak zapytać przed innymi pytaniami o jednego piłkarza, o Mateusza Szwocha, bo pamiętam jeszcze za czasów pana trenera, to Mateusz często był kwestionowaną postacią w składzie. Mimo wszystko trener regularnie go wystawiał na skrzydle bodajże często i chciałem się zapytać właśnie o ocenę tego zawodnika, bo pamiętam, że no, budziła emocje jego obecność, też może dlatego, że po prostu od wychowanków często wymaga się dużo więcej.
Dokładnie, pamiętam te chwile, gdzie z nim musiałem rozmawiać i to nie raz, nie dwa, spędzić trochę czasu, żeby mu tam w głowie poukładać, bo ten hejt się wylewał, też i z kibicami rozmawiałem, żeby dali mu spokój i więcej zaufania, bo to jest chłopak, który naprawdę może pomóc Arce i nie tylko w tym sezonie, ale też w następnych, a przede wszystkim też chłopak, który ma ogromny potencjał i talent. I ja w niego wierzyłem, no chyba za mojej kadencji, jak wtedy wiem, no, 8 czy 10 bramek strzeli, no to prawda, to już do rzutów karnych podchodził, ale to świadczy o jego mocnej psychice, gdzie tym bardziej gdzieś ten hejt się wylewał na niego, niezadowolenie, a on tu nie pękał, miał tam jakieś swoje też problemy i razem gdzieś szliśmy przez tą drogę, ważna rola też była chłopaków z szatni, którzy mu też pomagali, którzy go wspierali, bo wiadomo, sam trener i sam zawodnik, no to nic wielkiego nie zrobi, to jest siła w drużynie i ta drużyna stanowiła kolektyw, to byli fantastyczni ludzie, prawda, to nie znali wszystkich wymieniać i tak się złożyło, że tam wtedy w tym okresie nad morzem fajna grupa się znalazła, gdzie ten charakter, kolektyw, ta walka do końca zaprowadziła nas do tych pięknych gdzieś tam czasów, czy pięknych chwil i tak to gdzieś tam wyglądało, a Mateusz był częścią właśnie tego wszystkiego i ja potem z nim jeszcze w Wiśle Płock przecież pracowałem, też byłem z niego zadowolony i też byliśmy się przed spadkiem, bo ja tam przyszedłem na 9 ostatnich kolejów i bardzo, bardzo Mateusz w tym procesie utrzymania Wisły Płock się gdzieś tam pokazał z bardzo dobrej strony i szkoda, że teraz gra właśnie na zapleczu Ekstraklasy, bo to jest na pewno zawodnik, na zapleczu Ekstraklasy, bo to jest na pewno zawodnik na Ekstraklasy.
Okej, widzę, że Grzegorz się zgłosił. Jeżeli jest to odnośnie Mateusza Szwocha, to proszę, a jeżeli nie, to mam jeszcze pytanie o innego zawodnika. Także Grzegorz?
Ja tak, żeby zakończyć i nie przeszkadzać bardzo. Panie trenerze, takie pana cele na 2024 rok, jakby pan się widział, gdzie i o czym pan marzy, tak ogólnie?
Oj, gdzie bym się widział, to ja spokojnie do życia podchodzę i wdzięczny jestem za to, co mam, że jest zdrowie, że jest teraz nowy rozdział w moim życiu, żona i życie sobie jakoś będę układał, ale o piłce i o trenerce myślę, że tam, gdzie będzie dobra propozycja, to ją przyjmę, a czy to będzie Ekstraklasa i najlepiej, jakby to był zespół, który walczy o naprawdę coś wielkiego, o puchary, tak to jest moje marzenie. Chyba, że to będzie pierwsza liga i będzie walka o awans, no to też myślę, że to jest ciekawy projekt, bo awansując do Ekstraklasy można coś fajnego też zrobić, tym bardziej że teraz mądrzejsi są, myślę, prezesi i działacze po tym, co dwa ostatnie sezony mnie tylko pokazały, bo jeszcze do tej pory był z tym problem. Ja w Koronie miałem z tym problem, że po awansie dużo zawodników się przedłużyły kontrakty, a to nie był poziom ekstraklasowy, a trzeba było walczyć z nimi i na wzmocnienia nie było pieniędzy i dopiero po pół roku, kiedy już mnie nie było. Działacze zmienili w składzie bardzo dużo, bo 15 zawodników odeszło i się wybronili, ale tu widzimy podobną historię trzech Beniaminków, gdzie trzeba szybko reagować, trzeba pewne procesy wdrażać, żeby właśnie z Ekstraklasy zaraz nie spaść i nie była to krótka przygoda, dlatego myślę, że jako walka o Ekstraklasę i taki Beniaminek, bo zawsze wierzę w osiągnięcie celu, o który gdzieś tam przyjdzie mi walczyć, też coś dobrego można zrobić i tak jak wspomniałem na początku, spokojnie do tego podchodzę z pokorą i tam, gdzie będę, to na pewno zrobię wszystko, żeby ze mnie byli zadowoleni i z tego się gdzieś tam cieszę, że w tych klubach, w których pracowałem, tak na pewno sprawę, no też i w Zarki miałem po raz drugi gdzieś tam propozycje pracy, też inne kluby, to znaczy, że gdzieś dobrze wspominają twoją pracę albo trochę zmienili optykę, bo zazwyczaj chyba ktoś gdzieś tam trzeba było się pożegnać, ale ta optyka może być zmieniona i każdy gdzieś tam wyciąga wnioski. Ja też się uczę każdego dnia i tyle w temacie. Spokojnie czekam, marzy się coś naprawdę ekstra. Byłem już blisko, bo przecież ja przed Polonią Kielce już byłem na rozmowach w Legii Warszawa, już praktycznie wszystko było dopięte, ale jeden incydent spowodował, że się optyka zmieniła całkowicie następnego dnia, kiedy mieliśmy podpisać kontrakt i nie zostałem trenerem Legii Warszawa, ale nie rozpamiętywałem, tylko od razu wszedłem do pierwszej ligi, do Korony Kielce, gdzie mieliśmy półtorej roku na awans, a po pół roku ten awans już do Ekstraklasy zrobiliśmy.
Okej, dziękujemy. Jeszcze tak kontynuując w sumie ten wątek, który się tu pojawił, pamiętam, że wobec tego prawie zatrudnienia przez Legię Warszawa, pana trenera, a później zatrudnienia przez Koronę Kielce, chyba bodajże jeden z dziennikarzy, wydaje mi się, że pan Tomasz Świękała, stwierdził, że mamy bardzo wąski rynek trenerski, skoro z jednej strony mistrz Polski, a z drugiej strony zespół, który bije się o awans do Ekstraklasy, patrzy na tego samego trenera. I chciałem pana trenera zapytać, jak pan trener się odnajduje w obecnej modzie na takich młodych szkoleniowców, często jeszcze bez nawet licencji uprawniającej do prowadzenia samodzielnie zespołu na najwyższym poziomie. I też chciałem tutaj a propos tego stwierdzić, czy zapytać właściwie, czy pan trener czuje się młodym trenerem, bo tutaj nawiązuje, że pan jest równolatkiem bodajże selekcjonera probierza, który właśnie kiedyś powiedział, że stary probierz mierzy się z młodym papszunem, gdzie obaj są w różnicy wieku bodajże 2 lat i tylko jest różnica takiego, nazwijmy to, wyeksploatowania medialnego.
Myślę, że duchem, sercem czuję się młodym człowiekiem, bo się sprawdzam. Ja gdzieś tam jestem osobą aktywną i też prowadząc zespoły, też czasami rzucam wyzwanie swoim zawodnikom. Wcale nie jestem na straconej pozycji, a nawet w większości przypadków gdzieś wygrywam tą rywalizację, co prawda w różnych dyscyplinach, ale tak to wygląda, to znaczy nie jest tak ze mną źle, a to zazwyczaj są chłopcy 20-30-letni, mam już 50 na karku, 51 dokładnie, ale tak jak wspomniałem, gdzieś tutaj stan ducha jest na o wiele gdzieś tam młodszym poziomie i to jest bardzo ważne, aby za tym też zdrowie szło i to wtedy będzie łatwiej się funkcjonowało. Ten bagaż doświadczeń jest ważny w trenerce, bardzo ważny i w tych kluczowych momentach może ci pomóc, bo wiemy, jak prowadzisz zespół, gdzie masz bardzo dobrych zawodników, no to pewne twoje niedoróbki, pewne niedociągnięcia łatwiej będą przytuszowane, bo masz dobry zespół, bo masz mniej pracy do wykonania gdzieś, bo zawodnicy czy grą zespołową, czy indywidualnościami spowodują to, że ten zespół będzie wygrywał i będzie lepszy od przeciwnika, a kiedy masz słaby zespół i musisz dużo pracować, dużo właśnie gdzieś tam mieć wiedzy i spostrzeżeń, no to doświadczenie jest gdzieś bardzo, bardzo ważne. Jest moda teraz na młodych trenerów, bo tak to wygląda, niektórzy jeszcze kursy nie skończyli na UEFA Pro, a już są trenerami i nieźle im się wiedzie, jak prawda, trener Jagiellonii, prawda, czy trener Rakowa, no ale trener Rakowa ma ocenione zadanie. Można to wtopić w to zdanie, o którym powiedziałem, jak masz zawodników najlepszych w Polsce, czy prawie najlepszych w Polsce, no to też masz łatwiej funkcjonować i tym bardziej, jak już byłeś w tym klubie, wiesz o co chodzi, bo trener Szwarga był asystentem, prawda, Marka i mógł się przyglądać i łatwiej to wejść i przechwycić tą kierownicę, bo jak już był nowym całkiem środowisku, no zresztą trener Jagiellonii podobnie przejął w klubie, w którym był, no najłatwiej, czyli trener Kuzera po mnie, to jest najłatwiej tak przejąć i zacząć pracę, ale to są ich na razie pierwsze kluby, no ja w Ekstraklasie pracowałem w 6 klubach i na jednym stadionie gdzieś tam byłem, trener probierz podobnie i dużo trenerów tak samo, a ci młodzi trenerzy, tak jak trener Szulczek, no to są wszystko trenerzy na razie jednego klubu, prawda? I u nas szybko się gdzieś się od razu pod niebiosa kogoś wychwala, albo od razu skręca z tego stału, albo mówi, że ktoś jest nieudacznikiem. No, tak naprawdę trzeba dać szansę. I najlepiej spojrzeć przez pryzmat 3 klubów, co ty zrobiłeś, w jakich warunkach pracowałeś. Niektórzy mają więcej szczęścia, bo pracują z tymi lepszymi zespołami, no. Tak jak przeanalizujemy sobie pracę trenerów, no niektórzy trenerzy ze słabszymi drużynami w ogóle nie potrafią pracować, bo taki mają gdzieś podejście czy warsztat, a wychodzi im praca właśnie z tymi z górnej półki. Czy odwrotnie, no to ciężko, bo zawsze gorzej z tych niszowych drużyn gdzieś tam złapać pracę w dobrym klubie, no to jest gdzieś tam kwestia indywidualna i wykorzystania swojej szansy, czy szczęśliwego podejścia, czy zbiegu okoliczności. A tutaj no zawsze życie weryfikuje i trzeba dać sobie gdzieś tam więcej meczów. Każdy trener gdzieś tak powinien być rozliczany po 50 czy tam 80 meczach, tylko powiedziałem, że do tych sezonów trochę jest i wtedy gdzieś tam łatwiej można wyrobić sobie zdanie, nie skrzywdzić danego człowieka, prawda, tylko gdzieś tam w miarę racjonalnie ocenić i też nie zawsze na wszystko ma trener wpływ, a wiadomo, że to wszystko idzie na kart trenera i też można gdzieś go skrzywdzić, dlatego ja spokojnie do tego gdzieś podchodzę. Na pewno ciężki jest rynek pracy, bo dużo jest trenerów, są też i zagraniczni i w takim świecie żyjemy, trzeba się z tym pogodzić i to jest gdzieś tam coraz trudniejsze, bo kiedyś może było łatwiej o pracę i częściej gdzieś można było zakotwiczyć w dobrym klubie, czy mieć taką perspektywę, a teraz trzeba dłużej odczekać, mieć więcej szczęścia, jak to niektórzy mówią, i też ten rynek jest, wiemy, też przez menadżerów, prawda, nasycony, podbijany, niekiedy są jakieś tam niesprawiedliwe opinie na tematy trenerów, bo to jest walka o to, żeby być przy kierownicy, prawda, i mieć wpływ realny na dany zespół, czy właśnie to, co się dzieje w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze.
Właśnie, tutaj jeszcze kontynuując wątek w sumie menedżerów, tu jest Sirski, który też jest mówcą, więc może sam chce zadać to pytanie, które napisał, ale zadał pytanie, czy przed latem rozmawiał pan z panami Kołakowskimi w sprawie potencjalnego powrotu do Arki?
Rozmawiałem, ale wcześniej, dużo wcześniej, kiedy Arka była w Ekstraklasie. I ja byłem wtedy w Anglii u syna i wtedy był czas covidowy i wtedy rozmawialiśmy chyba po tej rozmowie ze mną. Trener Mamrot przyszedł, tak. Trener Mamrot i wtedy się nie podjąłem tego wyzwania, bo uznałem, że to jest za duże ryzyko i nie ten moment, bo wtedy była kwarantanna, 2 tygodnie na kwarantannie, tam zaraz mecz by był następnego dnia, jakbym wyszedł z kwarantanny, bo była przerwa właśnie taka, to musiało być w zimie ta rozmowa i uznałem, że to jeszcze za wcześnie na mój powrót do Polski. Wtedy rozmawiałem właśnie z panem Kołakowskim na temat angażu, czy powrotu do Arki Gdynia.
Okej, okay, dobrze, to dziękuję. Tu jeszcze jest pytanie od Maćka Adama. To jeszcze wątek piłkarzy, zahaczamy. Pytanie o piłkarza imieniem i nazwiskiem Alvaro Rey. Dlaczego tak dobry technicznie piłkarz nie dostał u trenera prawdziwej szansy?
Po prostu nie zaklimatyzował się na tyle dobrze i nie pokazał swoich umiejętności w Polsce na tyle, żeby dać mu szansę, bo po prostu grając w jednym meczu, pamiętam, grało pierwsze minuty i był to bardzo blady występ i nie wiem, czy w przerwie to nie zmieniło, chyba tak mogło być. No i tyle w temacie. Najlepiej wyglądał, jak był na testach, gdzie było widać tą jakość. Potem troszeczkę to już gorzej wyglądało, dlatego no, nie grał, bo na to nie zasłużył. U mnie jest rywalizacja na treningach, też wiadomo, mecze są bardzo ważne, chociaż jakby się nie przywiązuje do nazwisk i zresztą w tamtym czasie dużo było zmian w składzie, bo wiem, że nawet był mecz ligowy i pucharowy i 11 zmian było w składzie. Kiedy pracowałem w Arce, no to ci chłopcy gdzieś tam dostawali szansę. Niektórzy w pucharze, niektórzy w lidze i mieli okazję się wykazania. I też treningi, które dawały nam obraz pewnego przygotowania w danym momencie. Też można powiedzieć, że niektórzy są zawodnikami meczowymi, nietreningowymi i tak każdego można indywidualnie gdzieś tam rozpatrywać. No ale Alvaro na pewno spodziewałem się więcej i tego nie pokazał. I myślę, że no, jak na Arce jego przygoda się skończyła, myślę, że nie, że jeszcze gdzieś tam pograł. Nie śledziłem dokładnie gdzie. Ale no chłopak miał możliwości, ale tego w ogóle nie sprzedawał czy nie pokazywał i inni wyglądali lepiej, dlatego inni grali, tym bardziej to też jest druga sprawa, że też mieliśmy dużo Polaków w sprawie, a to tak jest obcokrajowiec, dla mnie obcokrajowiec musi być lepszy od polskiego zawodnika, żeby grać, jak jest na równi, no to wtedy bierzesz aspekty, nie paszport jaki, ale aspekty, kto jest bardziej rozwojowy, kto ci może pomóc, ile ma kontraktu, bo klub na niego, prawda, na nim może zarobić, czy mieć z niego pożytek i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia złożona i na pewno takie decyzje trzeba podejmować. A Alvaro uważam za dobrego piłkarza, ale nie zawsze dobry piłkarz w danym momencie i gdzieś tam potrafi się pokazać i ty możesz z jego usług gdzieś tam skorzystać i tutaj na pewno on był zawiedziony i ja byłem zawiedziony, bo ja też podpisałem się pod tym transferem po tych tygodniowych testach, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony, ale wiemy czasami, jak to jest. Na testach walczysz o życie i wszystko robisz na 110-120%, a potem podpisujesz kontrakt i te procenty ci uciekają i gdzieś to zadowolenie było widać u Alvaro, a tej walki właśnie o swoją lepszą pozycję w zespole niekoniecznie i dlatego tak mało minut rozegrał w Arce Gdynia.
Dobrze. A ja mam teraz jeszcze takie pytanie, jak o zawodnikach mówimy. Czy pan trener czuje się jakoś specjalnie przywiązany do zawodników, których prowadzi? W sensie, czy coś pozostaje poza takim sentymentem, że kiedyś się ich prowadziło? Czy pan trener faktycznie, znając jakiegoś zawodnika, jest w stanie bardziej mu zaufać, czy dąży do ponownego zatrudnienia tego zawodnika, jak jest w innym zespole już?
Zawsze tak jest, nie tylko w piłce, ale i w życiu, jak ktoś ci pomógł, na kimś się nie zawiodłeś i jest on dalej w formie i dana sytuacja potrzebuje, prawda, pomocy czy właśnie zaangażowania tego zawodnika, no to jak jest sprawdzony, to lepiej sprawdzonego, lepiej, którego znasz, który niejedno przeżyłeś, zatrudnić, jak cię na niego stać, niż kogoś nowego, gdzie ten znak zapytania jest o wiele większy i więcej jest niewiadomych. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa i może można to nazwać sentymentem, ale nie do końca, bo po prostu ten człowiek cię nie zawiódł, sprawdził się w danym momencie. Oczywiście też ludzie się zmieniają, bo też miałem takie sytuacje, że z kimś pracowałem 2 lata wcześniej czy 3 lata wcześniej i ta współpraca w innym środowisku została wznowiona, a to już jest inny człowiek, inny klimat, inne to środowisko. Tak jak Alvaro, tu wspomniany też z hiszpańskiego zmieni na polskie i też może niektóre rzeczy by zaskoczyły i ten poziom sportowy był na niższym poziomie. Tak samo i z zawodnikami, ale dużo mam takich przypadków, przykładów, prawda? Nawet niektórzy zawodnicy byli nazywani moimi synkami, prawda? Bo na przykład jednego zawodnika, Maciej Korzyn, w 3 klubach prowadziłem, prawda? I w jednym go poznałem, a potem w 2, pod Beskidziu i w Zabrzu, go sprowadzałem. Michał Janota też, Paweł Stano, no to są zawodnicy, gdzie piękne chwile z nimi przeżyłeś, oni cię nie zawiedli, wykonywali sumiennie swoją pracę, no to jak jest taka potrzeba i możliwość, no to ich gdzieś tam zatrudniasz, no. Czy to właśnie Marcjanika ściągałem do Wisły Płock, bo wtedy był ciężki gdzieś okres i on też mu się nie udała gdzieś tam ta wycieczka do Włoch. Tam mało grał, czy w ogóle nie grał i też gdzieś pamiętam Marcana, że to był solidny, pracowity chłopak i też z dużymi możliwościami na grę i też się na ten grę zdecydowałem. Dlatego to też jest ważne. Tak jak z niektórymi to masz kontakt do dzisiaj, prawda, i wiesz, że to są bardzo dobrzy nie tylko zawodnicy, ale i ludzie, którzy ci pomagają, zresztą ja mają w swoim życiu wielką tragedię i ci chłopcy i w tych klubach, w których byłem, w większości mi bardzo gdzieś pomogli w tych trudnych chwilach, między innymi Arka, gdzie jestem wdzięczny i będę wdzięczny do końca życia, że pomogli i kibice, i działacze, i piłkarze w tamtym momencie i mojej rodzinie. Przede wszystkim i to jest piękne, tak? Że możemy na siebie liczyć i sobie gdzieś tam pomagać, a przy okazji jak pracy jeden drugiego nie zawiódł, no to dalej można w innym środowisku też pracować i takie rzeczy mają miejsce też w piłce nożnej.
A jak już mówimy właśnie o tym przywiązaniu do konkretnych zawodników, chciałbym zapytać o taką, nazwijmy to może, o opinię, na ile pan trener czuje się też w jakimś sensie ojcem, albo w jakimś sensie, na ile pan trener czuje, że ukształtował swoich zawodników, którzy teraz zostali trenerami, na ile gdzieś pan trener widzi elementy podobne, czy to u Pawola Stanio, czy u Kamila Kuzery, Czy pan trener widzi jakieś podobieństwa w sposobie na przykład gry zespołów, bo no wiadomo, że tam pewnie jakiś kontakt jest i jakieś pytania czasem się pojawiały do pana trenera.
Gry zespołu, to każdy zespół jest inny. Teraz ta korona to jest całkowicie inna korona niż ja miałem. Niektórzy grali chłopcy, którzy w obecnej chwili grają w drugiej, w trzeciej lidze, w pierwszej lidze się niektórzy nie łapią, w czwartej lidze nawet. Jeden podstawowy zawodnik, który grał przecież w kolegi, gra teraz, no to jest całkowicie inna bajka. I my mieliśmy takie problemy, że trzeba było z taką drużyną gdzieś tam stawać i walczyć, a teraz mówię o tych zagranicznych zawodnikach korony, to jest jakość całkowicie nieporównywalna i tak samo gra jest całkowicie też inna, bo można więcej wymagać i ci zawodnicy sami wiedzą i sami biorą sprawy czasami w swoje ręce i to widać było nie tym. A tam, jeśli masz słabych zawodników, no to musi to być kolektyw, musi być wszystko praktycznie wygrane. Od A do Z więcej pracy w to włożone i to jest całkowicie inna gra. To jest pytanie bardziej do chłopaków, co zatrzymali z mojej pracy, z mojego warsztatu dla siebie świat piłki, nie tylko piłki idzie do przodu i pewne rzeczy się zmieniają, a przede wszystkim na tym musi dopasować wszystko do szatni, którą masz i fajnie można sobie gdzieś tam pewne rzeczy narzucać i mieć plan, ale do tego musisz mieć wykonawców i tak to właśnie wygląda w praktyce i tutaj przede wszystkim też jesteś po to zatrudniony, żeby realizować cele i jak te cele realizujesz, no to jest wszystko okej, jak nie, no to jest większy problem i cieszę się, że ci zawodnicy, którzy byli ze mną w jednej szatni, byli moimi zawodnikami, są trenerce, bo przecież w pewnym momencie było ich trzech przecież z tej drużyny z korony, prawda, bo i Kuzera, i Stanę, i Wukowicz. To fajnie grać przeciwko nim, grać gdzieś tam z nimi, ale no, życie toczy się dalej, gdzieś każdy ma swoje problemy. Czasami gdzieś tam rozmawiamy, teraz już rzadziej, wcześniej gdzieś tam częściej to było. A ja na pewno gdzieś tam dobrze im życzę, niech pracują sumiennie, nie oszukują innych siebie, a przede wszystkim, żeby byli dobrymi też ludźmi i na tym to wszystko polega. Nie za wszelką cenę, tylko z rozumem, z mądrością i szacunkiem do innych.
Oczywiście. Tu mam pytanie jeszcze od Daniela Sobieraja. Panie trenerze, co się obecnie najbardziej panu podoba w grze Arki trenera Łobodzińskiego i jaki był najlepszy aspekt w grze Arki za pana czasów?
Daniel to chyba syn Krzysztofa, nie? Sobieraja, Krzyśka. Mi się wydaje, może być.
W opisie nic nie ma, więc może być tu jakaś zbieżność nazwisk, ale...
Teraz przede wszystkim mówimy o pierwszej lidze. Pierwsza liga jest specyficzna i Arka ma bardzo dobry zespół, jak na tę pierwszą ligę. Przede wszystkim ten szkielet jest bardzo doświadczony, bo i środek pomocy przecież, i środek obrony, i napastnik. To jest półka ekstraklasowa, czy Kłobacki, który też ma w perspektywie bardzo wysokie granie przed sobą i gdzieś to Arka wykorzystuje i tak jak wspomniałem, nie ma co porównywać pierwszej ligi do ekstraklasy, bo troszeczkę ta gra inaczej wygląda. Ja jak byłem w Arce, to musieliśmy dopasować możliwości nasze, żeby z zawodników wykrzesać jak najwięcej i też, tak jak wspomniałem, Adam Marciniak w niektórych meczach gra na środku pomocy, co dla niego to było gdzieś tam nowym. Marcos da Silva też grał w środku pomocy, chociaż był skrzydłowym wcześniej. Gdzieś te pozycje dla niektórych chłopaków się zmieniały i to było gdzieś tam dla nich coś nowego, ale wierzyli w ten projekt przede wszystkim, tak jak wspomniałem. No, też pamiętam te sukcesy, ale też pamiętam zwycięstwa, bo przecież wygrywanie 5-0 chyba z Sandecją, 4-0 z Termaliką, 4-1 z Wisłą Kraków. No to są fantastyczne gdzieś tam przeżycia, czy te potyczki pucharowe, bo wiemy, że ze Śląskiem też pamiętam 2-0 przegrywaliśmy do przerwy, a wygraliśmy 4-2 po dogrywce, gdzie trybuny nas podniosły. No to są niezapomniane gdzieś tam chwile i każdy z tych zawodników, każdy z tych chłopaków odegrał swoją gdzieś tam rolę. Niektórzy w mniejszym wymiarze, jeśli chodzi o mecze ligowe, ale w procesie treningowym gdzieś pomagali w atmosferze i to się gdzieś tam zazębiało. Dla niektórych, nawet dla większości, bo dla nas wszystkich na razie to są najpiękniejsze chwile piłkarskiego życia, które doświadczyliśmy właśnie w Arce przez pryzmat tych trofeów i tak to gdzieś wyglądało. A teraz no, Arka bije się o powrót i w tej pierwszej lidze gra na tyle skutecznie, że większość meczy wygrywa, w 2 miesiące chyba jest niepokonana, ponad 2 miesiące i tak jak wspomniałem, ten skład jest mocny, trener też jest doświadczony, bo już raz robił awans, prawda, i wie, jak to się gdzieś robi, pewne rzeczy może sobie porównać i skorygować i Arka jest na bardzo dobrej drodze. A gra też wygląda inaczej, bo my w Arce graliśmy prosto gdzieś tam pewne elementy, chociaż nie tylko dla różnych meczów, ale w większości przede wszystkim zależało nam, żeby być skutecznym i te bramki zdobywaliśmy po stałych fragmentach, prawda, czy z kontry, ale też były po ataku pozycyjnym, no i trzeba było tak grać, żeby przeciwnika zaskoczyć i to też gdzieś tam robiliśmy, bo tak jak wspomniałem, te mecze gdzieś tam były fantastyczne i czy na Koronie Kielce pamiętam też, bo to był mój gdzieś tam powrót, tam zaczynałem pracę jako trener ekstraklasowy, tam wygraliśmy 3-0 i w meczu ligowym, no to są takie wyniki, które się gdzieś pamięta i ciężko potem gdzieś wrócić do takich wyników, a my wtedy to gdzieś robiliśmy. I też dużo zawodników gdzieś debiutowało, bo przecież Kuna ściągnęliśmy, to był jego debiut w Ekstraklasie, a chłopak był do reprezentacji, prawda, powoływany i grał w Krakowie i teraz w Legii. A właśnie dla niego droga zaczęła się w Arce, w takiej większej piłce, gdzie właśnie u mnie debiutował już w Superpucharze. Wyszedł w pierwszym składzie jako jego debiut w Arce w oficjalnym meczu i tak można gdzieś to rozbijać i przypominać sobie te czasy właśnie tych fantastycznych chłopaków i teraz no, życie toczy się dalej. Teraz myślę, że Arka super by była, gdy wróciła do Ekstraklasy. Wiem, że też Lechii nie ma w Ekstraklasie. Teraz derby były na poziomie pierwszej ligi, nie na poziomie Ekstraklasy. To też się różni, bo zawsze ta Lechia w Ekstraklasie była zawsze bogatsza, zawsze miała bardziej czy ograny skład, czy bardziej gdzieś tam ten budżet był zdecydowanie większy, a to w pierwszej lidze niekoniecznie, bo Arka stworzyła ciekawy projekt i pnie się do tego Ekstraklasy.
Dobrze, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Tutaj Daniel Sobieraj potwierdził, że to jest ten Daniel Sobieraj i pozdrawia pana trenera.
Tak samo pozdrawiam. Dziękuję.
Tak, i myślę, że powoli będziemy zmierzali ku końcowi, bo też panu trenerowi przedstawiałem jako godzinną wizję, a tu już jesteśmy trochę ponad godzinę. Także z mojej strony.
Także spokojnie, czasami jest dogrywka.
Okej.
W dogrywce można rozstrzygnąć dużo rzeczy.
Oczywiście. Także z mojej strony ja mogę podziękować, ale jeszcze dam szansę pozostałym na ewentualnie zadanie jeszcze jakiegoś pytania. Można się zgłosić, można napisać, więc tutaj dam tą chwilę i może zajmę jeszcze w tym międzyczasie trenera jakimś takim pytaniem, może głupim, ale chciałbym zapytać, czy pan trener ma może ulubionego sędziego?
Myślę, że mam Szymona Marciniaka. Jest to zawsze najwyższa gdzieś tam półka Polski. W świecie przecież wyróżniany i myślę, że to jest taki sędzia, do którego inni koledzy, czy młodsi, czy starsi od niego powinni dążyć, bo to ma, on ma bardzo dobry kontakt i z trenerami, i z zawodnikami, potrafi rozlatować atmosferę, nie mówię tylko właśnie o tym aspekcie typowo merytorycznym, z bliskim, prawda, i podejmowanie decyzji, ale tutaj też ten, ta otoczka jest bardzo, bardzo ważna i na pewno ma też utrudnione zadanie, bo łatwo gdzieś tam wpaść w jakiś schemat, prawda, i samozadowolenie, to musi u niego być też koncentracja na każdym szczególe, żeby się gdzieś tam nie złapać pułapkę, ale no, jeśli mamy powiedzieć, to Szymon Marciniak na pewno jest taką osobą, która jak go widzę, no to zawsze się uśmiecham i zawsze miło mi, że będzie czy na warze, czy będzie jako sędzia główny, bo wiem, że ta jakość jego usług, tak można nazwać, jest na najwyższym poziomie.
Oczywiście, natomiast moje pytanie miało tezę w sobie zawartą, bo myślałem, że będzie inna odpowiedź, mianowicie, że tym sędzią będzie pan Tomasz Musiał. Z bardzo prostego względu, pan Tomasz Musiał sędziował najpierw spotkanie finałowe w Pucharze Polski, które Arka wygrała, a później sędziował no, brzemienny w skutkach dla ruchu Chorzów spotkanie w Gdyni, zakończone 1-1 ze słynną ręką Boga albo posła w tym momencie Siemaszki.
No widzisz, to też mam dwóch faworytów i tak samo sędzia musiałby gdzieś tam ta praca jego zaowocowała tym, że Arka miała przyjemne chwile, prawda? I to jest tak, że wiem, że tam pretensje były, ten Pawlu, prawda? Tadzia Sofii gdzieś tam przy bramce, ale to zawsze można gdzieś tam, wiemy, w głowie wary, gdzieś tam pomyłki i takie rzeczy gdzieś nie do końca są wyjaśniane. Taka była wtedy piłka i my wtedy mieliśmy duże szczęścia. I tak to wyglądało.
Oczywiście. Tu Marcin Model zadał pytanie. Jak pan wspomina pudło Majewskiego pod koniec finałowego meczu? Ile na 100 prób by wpadło?
Bardzo miło wspominam, bo nie wiem, bo spudłował, prawda? I myślę, że w następnych sytuacjach, które miałyby, by inaczej się zachował, ale to jest właśnie to, ten moment musi być potem wykorzystany, drużyna musi uwierzyć i zrobić coś, żeby właśnie zdobyć bramkę czy bramki, tak jak w naszym przypadku. I nawet z Mają na ten temat gdzieś rozmawiałem, bo byłem na gali z Polecia, z Czapków, kiedy tam się widzieliśmy z 3 tygodnie temu i właśnie mu mówię, że dzięki temu pudełkowi to też przyczynił się do tego, że moje akcje wzrosły i mogę gdzieś tam się cieszyć z tego co razem doświadczyliśmy w Gdyni. No to skidował do tego, żeby mu tego nie przypominać za często, bo na pewno to nie jest miłe dla niego.
To na pewno. No i ostatnie pytanie na dzisiaj. Panie trenerze, jaki wynik jutro pan przewiduje?
Oj, przewiduję sensację, to znaczy sensację. No, na pewno zwycięstwo Arki, a czy to będzie w Legrycie, czy to będzie na Wytykarne, no ale taką niespodziankę to przewiduję na jutrzejsze spotkanie. No i jestem za Arką Gdynia. Mam nadzieję, że uda mi się to widowisko obejrzeć i będzie ciekawie, aby płyta była dobra, aby śnieżyc nie było. Nie wiem, jakie są prognozy, bo wtedy ta piłka schodzi trochę na drugi plan i ostatnio no lekko doświadczył, prawda? W Kielcach to prawda wygrał, ale też chyba była jakaś poważna kontuzja i to trzeba uważać na zdrowie zawodników, a tutaj wiemy, że i przed Arką, i przed Lechem też arcyważne spotkania ligowe i tu by te warunki były jak najlepsze, a myślę, że Arkę stać na sprawienie niespodzianki, bo to podobnym tropem będzie Arka szła, tak jak nie wtedy, no, nie ma nic do stracenia, może zrobić mega niespodziankę i o to będą chłopaki walczyć.
Oczywiście ten optymizm również mi się udziela, mam nadzieję, że pozostałym słuchaczom także. Także bardzo dziękuję za obecność dzisiaj, za możliwość porozmawiania. To zawsze jest uczta dla ucha i uczta dla serca, kiedy się wspomina i kiedy się słucha tych wspomnień, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru wraz z małżonką, więc tutaj wszystkiego dobrego. Myślę, że od wszystkich kibiców Arki możemy życzyć panu
zdrowia. Ja również dziękuję wszystkim, życzę jak najlepszych momentów i zwycięstw. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No dobrze. W takim razie na ten moment skończyliśmy naszą rozmowę z trenerem Ojrzyńskim i myślę, że na dzisiaj też możemy chyba skończyć pokój, jednak jutro o tej porze będziemy, mam nadzieję, że już na stadionie i ominą nas problemy związane z wchodzeniem na tenże. Także dziękuję bardzo za dzisiaj. Jeszcze nie wiem, a propos następnego pokoju, jeszcze nie wiem, czy będzie pokój dodatkowy przed meczem z Górnikiem Łęczna. Możliwe, że taki zorganizuję. Mam informację, że na pewno nie będzie gościa z Gdyni, ale skontaktowałem się też z Łęczną i zobaczymy, czy może tam się uda coś ugrać na ten moment. Tyle mogę powiedzieć. Jeżeli uda się ugrać, to na pewno będzie, bo trzeba korzystać, a jeżeli się ugrać nie uda, to zobaczę też, jak się będę czuł, jeżeli chodzi o siłę i czas. No, umówmy się, że mam teraz dość intensywny czas prywatnie. Moja mama obchodzi 50. urodziny w piątek, także pozwolę sobie tutaj zarezerwować trochę wolnego też dla siebie i dla mojego prywatnego czasu. Także o wszystkim będę informował jeszcze na Twitterze. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że dobrze powspominaliśmy tamten wygrany finał i miejmy nadzieję, że jutro będziemy mieli powtórkę, jeżeli chodzi o wynik. Także bardzo dziękuję, miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło, cześć.